Kolejną zmianą, jaką ustawodawca proponował, to wgląd sprawcy w akta.
No i to też bardzo kontrowersyjny zapis, z którym się już od jakiegoś czasu borykaliśmy. Ja borykałam się jako przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego, kiedy to sprawcy zwracali się o wgląd w akta procedury niebieskiej karty. I już do tej pory mieliśmy kłopot z tym, ponieważ adwokaci podpowiadali, że oni mają prawo, że oni mogą oglądać te akta. Natomiast niebieska karta nie jest procedurą administracyjną, więc tak naprawdę nic nie wskazywało na to, że my mamy udostępniać te dokumenty. I ilu prawników tyle było opinii, ale trzymaliśmy się, ja się trzymałam, w każdym razie odmawiałam, ponieważ no jakby nie było w przepisów wprost, które pozwalałby udostępniać. Chodzi o to, że procedura niebieskiej karty ma służyć pomocy rodzinie. I to nie jest tak, że ona ma służyć temu, żeby koniecznie ukarać tego sprawcę, że rozliczyć się jakoś ostatecznie z tym zjawiskiem. Bardziej chodzi o to, żeby zrobić wszystko, żeby poprawić, pomóc,
zatrzymać przemoc, o której mówiłyśmy przed chwilą.
Tak, ale pomóc rodzinie i niewykluczone, że nawet taka rodzina, która doświadcza dramatycznej przemocy, może w wyniku jakiejś właśnie pracy terapeutycznej czy korekcyjno-edukacyjnej dla sprawców przemocy, że to małżeństwo, ten związek może się po prostu naprawić. I w sytuacji, kiedy trwa gorąca przemoc, kiedy ludzie są mocno poranieni, wzajemnie pokrzywdzeni, każdy z nich ma do siebie jakieś tam pretensje, kiedy taki sprawca przemocy przeczytałby akta, w których jest napisane, co jego partnerka, żona mówi o nim, o całej sytuacji, no przecież to groziło tak naprawdę jakąś zemstą.
Dolewanie oliwy
do
ognia.
I w zasadzie ostatecznie mogliby się kompletnie rozejść, rozjechać to małżeństwo czy ten związek i nie byłoby szansy na powrót. Mamy też świadomość, że niebieska karta służy jako dowód w sprawie w wszystkich sprawach sądowych. Ta dokumentacja jest udostępniana wyłącznie na wniosek organów ścigania. W związku z tym, no niestety też mamy świadomość, że taki sprawca przemocy, jeżeli to już jest jako dokument, jako dowód w sprawie, to on ma możliwość wglądu, ale już w sądzie. Natomiast na etapie procedury, która jest realizowana w pomocy społecznej, szeroko rozumianej przy udziale wszystkich służb, to nie jest ten etap, w którym należałoby w mojej ocenie pokazywać dokumentację sprawcy. Ja byłam przerażona, bo zastanawiałam się, jak teraz uniknąć takiego narażania ofiary na kolejny atak, bo sprawca, no istniało duże prawdopodobieństwo, że mógłby wykorzystać wszystko, co zostało podane w tej procedurze przeciwko ofierze przemocy. Więc to absolutnie, no w mojej ocenie, całkowicie nietrafiony pomysł, taki, który by szkodził ofierze.
O tym, czy dziecko ma być zabrane z rodziny, miał decydować policjant z pominięciem pracownika socjalnego, to kolejna propozycja.
Tak, i kolejny powrót do jakiejś prehistorii, bym powiedziała, bo pamiętam poprzednie czasy, kiedy właśnie policjant sam zmagał się z procedurą niebieskiej karty i sytuowanie policjanta w roli właśnie pedagoga, znawcy psychiki dziecka, takiego, który ma rozstrzygać o zagrożeniach wprost, takich psychicznych chociażby, już nie mówię, bo oczywiście każdym innym policjant ma swoją wiedzę i nie umniejszając absolutnie policji, w sytuacji, kiedy należałoby dziecko separować od rodziców, zresztą w każdej sprawie jakiejś dotyczącej dzieci, zawsze jest wskazanie, żeby uczestniczył w tym psycholog nawet, już nie mówię pracownik socjalny, ale pedagog, psycholog, pracownik socjalny, to są takie osoby, które no, są w stanie ocenić stopień zagrożenia, znaleźć służbę jakąś, czy rodzinę bliską, czy współdziałać, bo ta niebieska karta miała właśnie służyć temu, żeby odbarczyć pojedynczą służbę, którą właśnie kiedyś była policja i się zajmowała całościowo niebieską kartą. Chodziło o to, żeby po pierwsze mieć ciała doradcze w postaci właśnie czy tam medyka, czy nauczyciela, czy pracownika socjalnego, żeby to nie było jednoosobowe decydowanie o drastycznej formie, jaką jest zabranie dziecka. I to tylko w sytuacji, kiedy naprawdę istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dziecka, a nie kiedy przyjeżdża na interwencję policja i po prostu sam jeden policjant podejmuje taką decyzję z pominięciem. Jest to niedobre.
Czy często zdarzały się sytuacje, że dzieci były zabierane?
No szczęśliwie w Opolu zdarzyło się, ale to nie jest jakaś nagminna sytuacja. Zwłaszcza kiedy był taki moment, mówiono, że dzieci są zabierane z powodu biedy. To oczywiście nieprawda. To zjawisko istnieje, zabierania dzieci, ale w sytuacji, kiedy podczas interwencji, czy to służb pracownika socjalnego, czy policji, kiedy obydwoje dorośli, opiekunowie, rodzice są nietrzeźwi, więc w takim momencie istnieje konieczność odseparowania dziecka od takich rodziców, ale wtedy się zawsze szuka rodziny, kogoś bliskiego, kogoś dorosłego, kto mógłby zaopiekować takie dziecko. I to na szczęście nie są za częste przypadki.
Czy ustawodawca przewidział, gdzie ten policjant ma to dziecko zabrać do pogotowia opiekuńczego?
Nie było, nie było takich. W tej chwili wszystkie placówki od domów dziecka czy pogotowia właściwie są redukowane miejsca. To nie było określone szczegółowo, czy to do placówki. Podejrzewam, że nadal by została ta propozycja, że do rodziny tak naprawdę, bo tu chodzi o właśnie o to dziecko, żeby nie odrywać go całkowicie od rodziny, więc pewnie szukałoby się nadal kogoś bliskiego, tylko bardziej chodzi o to, że tą decyzję miał podejmować sam policjant bez jakiejkolwiek konsultacji ze służbami innymi, a pracownik socjalny zna środowisko. Też mamy takie doświadczenie niestety i też jesteśmy zawsze zdumieni sytuacją, w której na przykład sąd ustanawia rodzinę zastępczą dla dziecka, które już wiemy z historii, że ci dziadkowie nie byli dobrymi rodzicami dla własnych dzieci, więc teraz mają być rodziną zastępczą dla wnuków. No też taka kontrowersyjna sprawa, ale no...
Mieliście wpływ.
O to chodzi, że nie słucha, niestety sąd nie słucha często. Piszemy opinię taką negatywną, w tym sensie, że mamy świadomość zagrożeń, że ta osoba czy ta rodzina już się nie sprawiła przy prowadzeniu swoich własnych dzieci i nagle się okazuje, że staje się rodziną zastępczą, a co najtrudniejsze, najdziwniejsze, mieszkają wszyscy potem razem i ta mama, która zaniedbuje i babcia, która kiedyś zaniedbywała swoją córkę i to dzieciątko, które jest umieszczane, więc tak naprawdę myślę, że opinia pracownika socjalnego, środowiska jest bardzo ważna w tym, żeby właściwie to dziecko zaopiekować, żeby ono nie daj Boże z deszczu pod rynnę nie trafiło.
Był tam jeszcze jeden kwiatek. Wejście do domu na pisemną zgodę ofiary. To jakby zaprzeczało wszystkiemu, o czym do tej pory mówiłyśmy, również w tym studiu, apelując do sąsiadów, do rodziny, do bliskich, żeby nie byli obojętni na krzywdę człowieka.
Dokładnie. I wyłączenie domu z całej procedury, no myślę, że jest ogromnym błędem, bo założeniem tej procedury w obecnym kształcie jest to, że rodzinę odwiedza pracownik socjalny, dzielnicowy, co najmniej raz w miesiącu. Często jest to bardzo symboliczne i ważne dla dzieci, które mają poczucie, że ktoś jednak czuwa nad ich domem, że jednak chroni.
Nie są sami.
Nie są sami. Wiem też z posiedzeń w grupach roboczych, kiedy mama powiedziała, że jej dzieci zgłosiły po pierwszej wizycie dzielnicowego, że po raz pierwszy czują się bezpieczne, że ten tata, który ich tak straszył i mówił, że nikt jemu nic nie zrobi, taki bezkarny się czuł, nagle był trochę taki no malutki przy tym dzielnicowym, czyli się słuchał. Jego władza się w tym momencie trochę skończyła, więc to przywraca dzieciom i tej kobiecie taką nadzieję, że jednak no, on nie jest taki wszechwładny. I wyłączenie domu z tej procedury jest absolutnym błędem, bo no właśnie, no, znamy mechanizm, wiemy, że ofiara przemocy może być zastraszana i taki kontakt tylko w urzędzie, w ośrodku pomocy społecznej, czy nawet gdyby poszła do dzielnicowego, na komisariat, no to jest taki trochę jednostronny. To ciągle by było tak, że to jest słowo przeciw słowu, a często to, co się dzieje w domu, to widać po prostu poprzez dom. Ten dom, który żyje, właśnie jak wygląda, jak dzieci funkcjonują w nim, jak jest umeblowany, ile jest zniszczeń. Przecież czasami są zniszczenia w mieszkaniu, które obrazują tą krzywdę, a na zewnątrz wcale nie musi być widać tego, co się dzieje w czterech ścianach. I to właśnie, że pracownik socjalny ma możliwość sporządzenia wywiadu, czyli rozmówienia się, rozpytania z sąsiadami, no to by kolejny raz pokazało, że wyłączenie tego czynnika by spowodowało, że wszyscy staliby się nieczuli, no bo właściwie nikt by ich nie pytał i ta osoba mogłaby się, pomimo że deklaratywnie mówiłaby, że nie chce, bo mogła być zastraszana, natomiast czułaby się całkowicie osamotniona w tym domu, bo już wiedziałaby, że tak naprawdę nie może liczyć na niczyją reakcję, na niczyją pomoc. Więc pozbawienie kontaktu z domem wszystkich członków grupy roboczej z dużym błędem byłoby. Dużym.
Pani Basiu, czy w ogóle były potrzebne te zmiany? Czy w ogóle ustawa dotychczas działająca potrzebuje nowelizacji?
Ja uważam, to jest moje osobiste zdanie, że na pewno tak, bo ona nie jest doskonała. Ale to był już ogromny krok, postęp w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Myślę, że zmiana, która w mojej ocenie byłaby bardzo potrzebna, to uproszczenie tej procedury. W tym sensie, że no ona jest w obecnym kształcie obwarowana taką ilością dokumentów, że to jest ogrom pracy, który trzeba poświęcić na udokumentowanie każdego działania. Czyli pracownik, który koordynuje pracę danej grupy roboczej, zapisuje dosłownie wszystko. Byliśmy kontrolowani przez Najwyższą Izbę Kontroli, więc tak naprawdę no, szczęśliwie dobrze wypadliśmy. Natomiast właśnie też pani kontroler zauważyła, każda rzecz, każde wezwanie, zaproszenie, wszystko jest w kopiach. Dokumentację, którą wysyłamy, jeżeli przesyłamy dokumenty do sądu, czy do prokuratury, czy na policję, czy jeżeli osoba zmienia miejsce zamieszkania do następnej gminy, to czasami akta w liczbie 300, 200 stron. Także to jest naprawdę ogromna praca. Być może ktoś nawet nie doceniłby tego, nie mając świadomości, ale to jest ogrom pracy, to jest tyle posiedzeń, tyle spotkań, tyle rozmów, potem praca terapeutyczna, czy praca dla ofiary przemocy, potem praca korekcyjna dla sprawcy, jeżeli taką by podjął. Więc to są ogromne dokumenty, ogromna liczba dokumentów. Myślę, że to należałoby uprościć i to zdecydowanie po to, żeby się skupić na kontakt z klientem, a nie na produkcję dokumentacji, bo to musi być wszystko zapisane i nie daj Boże jakaś luka, to prawdopodobnie byłoby wytknięte jako błąd. Więc w tym zakresie na pewno. Ja mam też takie doświadczenie, ponieważ szkolę od 3 lat i teraz kolejny rok będę szkolić w Gruzji specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gdzie tam jest początek drogi w Gruzji, można powiedzieć. Tam jeszcze dobrych przepisów do końca nie ma, ale no ze wstydem muszę powiedzieć, że są o krok w jednym do przodu w stosunku do nas. Tam policjant może w trakcie interwencji nakazać opuścić mieszkanie sprawcy. U nas walczyliśmy o to wiele lat i ciągle nie może się to zdarzyć właśnie, że policja nie dostaje takiego narzędzia. A to by też bardzo uprościło, bo policja nie może nakazać takiemu sprawcy opuszczenia, chyba że jest pod wpływem alkoholu, to wtedy mogą go zabrać na izbę wytrzeźwień. Albo jak jest bardzo agresywny, to na chwilę. Ale to jest tylko na chwilę. Natomiast to bardzo ważne narzędzie, żeby sprawca przemocy opuścił natychmiast mieszkanie, tak jak to w Stanach się dzieje. Kolejna zmiana, o której tak myślę sobie właśnie, też się zastanawiałabym, czy zmiana, bo przepis jest, ale niestety słabo wykorzystywany. Narzędzie pod tytułem zakaz zbliżania, nakaz opuszczenia ciągle właśnie, niestety.
Przepis jest i jest. Wtedy, gdy on powstał i ujrzał światło dzienne, fachowcy, eksperci byli zadowoleni, że wreszcie.
Tak, ja nawet pamiętam słowa pana ministra wówczas, który mówił, że to jest kwestia no pół godziny, 5 minut, żeby coś takiego wydać i załatwić. I proszę mi wierzyć, lata doświadczeń i no, z żalem tylko mogę powiedzieć, że to po pierwsze nie działa tak, a na pewno nie pół godziny, a mieliśmy przykład, w którym 3 miesiące kobieta była w ośrodku i nie wydany został nakaz opuszczenia i no, pomału można stracić nadzieję na to, że w ogóle to będzie stosowane. Rzadko jest stosowane. Kolejna rzecz, która uważam, że powinna być poprawiona, to chociaż muszę dodać, że jest postęp, wprawdzie nie jakiś radykalny, ale jest. Chodzi o kierowanie sprawców przemocy do pracy korekcyjno-edukacyjnej. Jest to narzędzie, które można wykorzystać, jest zapis, ale ciągle słabo. W naszym województwie mogę pochwalić, no, Kluczbork, Strzelce Opolskie i tam stąd mamy klientów. Z Opola, no, takie można powiedzieć perełki zaczynają się pojawiać, ale ciągle to nie jest standard, a powinien być. Bo ja rozumiem prace społecznie użyteczne w ramach kary. Rozumiem, jasne, należy oddać coś społeczeństwu. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby korygować te zachowania.
U nas nadal łatwiej zamknąć jest w więzieniu.
Tak, albo dać pracę społecznie użyteczne.
Niż sprawić, żeby ten człowiek zmienił się.
Tak, żeby pracował nad zmianą, dokładnie. I ciągle to jest niewykorzystywane, słabo. My pozyskujemy sprawców przemocy przez własne kontakty, natomiast skierowanych takich wprost z sądu, no niewielu.
Pani Basiu, myślę, że fachowców z podobnymi doświadczeniami jak pani, którzy wiele lat pracują już z ofiarami przemocy i ze sprawcami, jest w Polsce wielu. Czy ustawa była z wami konsultowana?
Ja powiem tak, ja nie jestem w zespole monitorującym przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale mam oczywiście kontakty z osobami. Jestem superwizorem z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest nas niewielu w Polsce z Niebieskiej Linii i szefowa Niebieskiej Linii jest w tym zespole. Myśmy konsultowali, myśmy się wypowiadali, bo tam też był taki pomysł, no zgoła, powiedziałabym, z kosmosu, gdzie propozycja, żeby w grupach roboczych uczestniczyło jakieś ciało społeczne i nie wiadomo było, kto to miałby być. Na pewno nie była mowa o specjaliście, kimś, kto się tyle lat, co my, uczył o przemocy, tylko prawdopodobnie chodziło o jakiś czynnik kontrolujący, tak się domyślam. Więc konsultowane to było, ale nie wprost. Tam nawet ten zespół monitorujący został okrojony i zostały poproszone do konsultacji osoby spoza zespołu, a on do tego został powołany, ten zespół. Więc no, takie smutne jest to, że te propozycje. A z tego, co wiem, uczestniczyła osoba, która kompletnie nie jest w zespole monitorującym. Jest taki paradoks, że w całej Polsce istnieje obowiązek w każdej gminie tworzenia zespołów interdyscyplinarnych i pisania programów dla gminy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar. To jedyna gmina w Polsce, która tego nie miała, to było Zakopane i to była taka trochę wstydliwa informacja. Zawsze mówiliśmy, że wszędzie to jest, w całej Polsce, za wyjątkiem Zakopanego. I z tego, co wiem, wśród osób, które pracowały nad tymi zmianami, to właśnie był ktoś z Zakopanego, czyli jakby spoza zespołu i jeszcze z gminy, która w ogóle jakby nie wywiązuje się z obowiązku ustawowego. Także taki paradoks, trochę smutna ta historia jest. Ja jestem pełna nadziei, wbrew nawet opiniom moich koleżanek, kolegów, superwizorów, którzy głoszą różne hasła pod tytułem, że ktoś tam nie lubi kobiet i tak dalej. Ja nie mam takiego poglądu. Ja chcę wierzyć, że to wszystko wróci na właściwe tory, że te przepisy po prostu będą chroniły, rzeczywiście chroniły ofiarę przemocy i że to wszystko będzie jak należy, że będzie lepiej, a na pewno nie gorzej, bo tymi propozycjami, które zostały złożone, naprawdę cofnęliśmy się o jakieś 30 lat, a to było ciężko wypracowane, to co się pojawiło już i tak niedoskonałe w formie tej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Dobrze, że możemy rozmawiać o tym, wierząc, że te przepisy się nie pojawią w nowej ustawie.
Oby.
Natomiast będziemy trzymać się tego, że trzeba naprawiać to, co się da naprawić w rodzinie i że niebieska karta ma służyć rodzinie, a nie być przeciwko komuś. Dlatego proponuję pani Basiu, żeby następna audycja dotyczyła pracy sprawcy nad sobą.
Dokładnie, nad zmianą, bo to rokuje poprawę zarówno funkcjonowania tej osoby, ale też rodziny i pokoleń następnych, bo kto patrzy na przemoc, no się jej po prostu uczy, więc najważniejsze, myślę, chronić ofiarę, zapewnić bezpieczeństwo, ale zmieniać sprawcę, pomagać im zmienić